Witam uroczyście wszystkich braci w zborze w Bielawie, dla których dzisiejsza usługa jest dedykowana. Witam także wszystkich naszych słuchaczy zborów w Chełmie facebookowych i tych, którzy na żywo nas słuchają i którzy będą słuchali później na naszym dzisiejszym spotkaniu, gdzie zastanowimy się nad jednym tematem, ale wypełni on obydwie części naszych rozważań, ponieważ temat jest na tyle obszerny, że nie mogłem go pomieścić w jednym, a gdybym chciał go pomieścić w jednym, to musiałbym pominąć wiele elementów, których nie chcę pominąć. Z tego powodu zrobiły się z tego dwie części. W sam raz na taką usługę, gdzie dwa wykłady pod rząd się przedstawia, jak właśnie dzisiaj dla zboru w Bielawie. Być może niektórzy już widzieli, bo zapowiadaliśmy ten temat na Facebooku i na naszej stronie internetowej chełmskiej, że będą to biady Habakuka. Albo Abakuka, prawda? Bo Biblia Gdańska nazywa tego proroka Abakukiem, a nowe przekłady nazywają go Habakukiem. Chyba to ha powinno tam jednak być, no ale to nie ma większego znaczenia. Zależnie kto ma jaką Biblię, niech sobie poszuka albo Abakuka, albo Habakuka. I w drugim rozdziale tenże Habakuk, ja będę używał terminu Habakuk, tego nowszego, w drugim rozdziale, począwszy od wersetu 4 aż po 20, tenże prorok podaje 5 różnego rodzaju biad. Nie będę odczytywał teraz na początek całości, no bo szkoda mi czasu na to, zwłaszcza, że i tak odczytam te fragmenty, gdy będę poszczególne biady omawiał, więc czytanie wszystkich od razu nie ma sensu. No, czytacze Biblii, czytający Biblię, ci, którzy ją badają, to i tak mniej więcej wiedzą, co Abakuk w tych biadach napisał, a dzisiaj sobie dokładnie to zechcemy omówić. Czego to jego biady dotyczą? Tak ogólnie, żeby powiedzieć jednym z dwoma zdaniami. Dotyczą zeświadczonych kościołów pozornego chrześcijaństwa, które pozbawione są ducha Chrystusowego i które w różnych proporcjach mieszają błąd z prawdą. Czasami jest tam dużo, dużo więcej błędu niż prawdy i to najczęściej. Czasami jest ta proporcja na korzyść prawdy nieco wyższa, ale nigdy nie ma tam za dużo prawdy. W różnych proporcjach mieszają prawdę z błędem i ogólnie w Biblii te różne systemy religijne, takie zeświadczone pozornego chrześcijaństwa, nazywane są w Biblii Babilonem. I pierwsze wersety tego Abakuka 2-4, a właściwie wersety 2-4-6, to są takim wstępem, wprowadzeniem. Dopiero w 6 wersecie, w jego połowie, pojawia się pierwsza biada. Ale dlatego zaczniemy już od wersetu 4, żeby zobaczyć, co ten Abakuk jak gdyby w tytule wprowadzenia do swoich biad podaje. A potem od połowy wersetu 6 rozpoczną się poszczególne biady, których jest 5 w sumie, tak jak mówiłem. I one mają treść bardzo, bardzo ciekawą, bo skoro dotyczą tak zwanego Babilonu, tych systemów religijnych zeświadczonego chrześcijaństwa, to znaczy, że muszą dotyczyć czasów nam współczesnych. Bo jak każdy się łatwo domyśla, te biady to nic innego jak wyrzucenie, wyciągnięcie zła systemów religijnych, zwanych ogólnie Babilonem, w momencie tuż przed ich zniszczeniem. Wobec tego będziemy mieli ich podsumowanie, będzie zło ich wypunktowane i los ostateczny zaprezentowany. Także na czasie temat, dlatego te biady akurat w tym momencie podjąłem. Zatem zobaczmy do wersetu 4, tak? Jesteśmy w Habakuka w drugim rozdziale, werset 4. Ja będę czytał z różnych przykładów, bo wiadomo, przykłady się lekko od siebie różnią, a czasami nawet potrafią bardziej się od siebie różnić, więc ja zawsze wybieram ten najbardziej dosłowny, nawet jeżeli nie brzmi on zbyt składnie w języku polskim, ale oddaje dokładnie treść tego, co prorok zapisał. A więc werset 4 drugiego rozdziału Habakuka brzmi tak. Oto pyszny, oto zginie, o może jedno, bo przeczytam według kodów najlepiej. Kody tak zwane, każdy wie, co to są kody, prawda? Polski przekład Biblii, nazwany powszechnie przeze mnie kodami dla krótkości. I on werset 4 oddaje tak. Oto zginie nie mający prawej duszy swej w sobie, a sprawiedliwy w wierności swej żyć będzie. Jest tu taki kontrast, że zginie ten, który nie ma prawej duszy w sobie, ale dla kontrastu sprawiedliwy w wierności swej żyć będzie. Tam niektórzy być może mają w swoich przykładach nie wierność, tylko wiara. To samo, to hebrajskie słowo, podobnie jak i grecki odpowiednik pisteis, można tłumaczyć zarówno jako wiara, jak i wierność. Więc dlatego niektóre przykłady wybierają to, niektóre to. W tym wersecie oto zginie nie mający prawej duszy swej w sobie, a sprawiedliwy w wierności swej żyć będzie. W ten sposób mamy ogólny opis charakteru tych wszystkich systemów zaliczanych do tego systemu Babilonu. Czyli nieprawa dusza jest w tych systemach, złe serce, serce, które nie dba o sprawiedliwość, nie dba o wierność Bogu, jest Bogu niewierne, ale dąży za to do wywyższenia władzy, panowania nad innymi. Nad iloma się tylko da. Im więcej, tym lepiej, gdyż zdegradowane charaktery mają wielką satysfakcję, kiedy panują nad jak największą liczbą osób. Taka to jest ich radość. Panować nad jak największą liczbą innych to jest radość dla zdegradowanego serca. Taka sytuacja zaczęła się już w czasach apostolskich. Gdybyśmy zajrzeli do drugiego Tesalonicjan, czyli aż do Nowego Testamentu się teraz przeniesiemy na chwilę, i zobaczylibyśmy do drugiego Tesalonicjan, to możemy tam przeczytać w drugim rozdziale, a w wersecie 7, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. W czasach apostolskich było to pisane. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A więc już w czasach apostolskich zaczęła działać tak zwana tajemna moc nieprawości, ale początkowo była ona ukryta tylko do zakamarków, umysłów i serc poszczególnych ambitnych wodzów, ludzi, którzy chcieli panować. Dlatego mamy tutaj napisane, że jest ona tak tajemną mocą nieprawości, bo znana tylko tym, którzy knuli, spiskowali, nosili się z intencjami zdobycia władzy, panowania nad innymi. A zbory były wtedy na początku zbyt małe, same były często prześladowane, więc ambicje wodzów nie miały za bardzo pola do popisu. No bo jak tu rządzić nad małą grupą osób, która jako całość zresztą jest piętnowana przez dane społeczeństwo, jest sama prześladowana. Wiadomo, że nie jest to podatny grunt. Ale nawet wtedy, już wtedy były jednostki, nie będę tego odczytywał, ale wymienię nazwiska, które są przez apostołów wymieniane w Nowym Testamencie, którzy już chcieli rządzić, panować zborami innymi, zabraniać im na przykład przyjmowania braci, wpuszczania mówców takiej czy innej do zboru. I mamy takie imiona jak Diotrefes, Aleksander, Himeneusz, Filetos. Cztery przynajmniej osoby są z imienia wymienione, które już próbowały zdobyć kontrolę i dążyć do rządzenia innymi, czyli do ustawienia wszystkiego według własnego punktu widzenia. W ciągu następnych wieków ta sytuacja oczywiście się znacznie powiększyła, zintensyfikowała i powstała ogromna, niebiblijna hierarchia religijna, która postawiła siebie na miejscu Chrystusa i zamiast służyć, zaczęła rządzić, panować nad innymi, jednocześnie od tych innych oczekując czołobitności i pełnego posłuszeństwa. Narzędzia, którymi się posługiwała i posługuje do dzisiaj, to ignorancja, dlatego na przykład byli zawsze przeciwni tłumaczeniu i drukowaniu Biblii. Po co komu Biblia? Po co zwykłemu człowiekowi Biblia? My, rządzący kler, tak, kler, będziemy ją mieli i będziemy wam mówili, co ona naucza. Będziemy filtrowali jej nauki i w odpowiedni sposób będziemy wam je podawać. Więc ignorancja, ale do tego dołączyli strach, do tego dołączyli przesądy, które bardzo lubią, żeby ludzie mieli, do tego dołączyli kłamstwo i oszustwo i w ten sposób zbudowali ogromną, niebiblijną hierarchię. Razem z tą budową religijnej hierarchii szły pewne zmiany, jeśli chodzi o nauczanie Biblii. Główna, podstawowa zmiana, jaka na początku się już pojawiła w tych systemach, to odłożenie na bok, odwleczenie w czasie, odłożenie na bok powrotu naszego Pana. Bo nasz Pan miał powrócić, tak zapowiedział, i założyć swoje królestwo. No ale żeby czekać na Pana i założenie przez Niego Jego Królestwa, to należałoby w pokorze siedzieć i ciągle ten powrót podkreślać i brać i pocieszać, że Jezus powróci, że nas nie zostawi, że chociaż teraz cierpimy, jesteśmy w mniejszości i prześladują nas, to On powróci i założy swoje Królestwo i to, w co wierzymy, stanie się kiedyś panujące na całej ziemi. No ale do tego potrzeba pokornych, cichych charakterów. Więc czekanie na naszego Pana i na założenie przez Niego Jego Królestwa zastąpiono panowaniem tu i teraz. Po co mamy czekać na naszego Pana żeby wrócił i założył swoje królestwo na ziemi. Przecież my możemy to królestwo założyć. Możemy tak zmienić nauki biblijne, że to jest nasze zadanie do wykonania. Założymy jego królestwo na ziemi, a gdy on wróci, to będzie już miał nawrócony świat. Innymi słowy, wprowadzono w błąd, że królestwo Chrystusa na ziemi ma założyć ten Kościół tutaj na ziemi będący, a gdy Jezus wróci w drugim powrocie, to zostanie już go nawrócony. Czyli królestwo Chrystusa przed jego powrotem. Dlatego mamy termin tak zwane chrześcijaństwo. Bo chrześcijaństwo to, jak rozumiemy, królestwo Chrystusa. To są kraje chrześcijańskie, kraje, w których Chrystus jest królem. Taka była teoria, takie było założenie. I stworzyli królestwo Chrystusa na ziemi, które widzimy, jakie jest chociażby w jego polskim wydaniu. Królestwo Chrystusa w Polsce. Jak wygląda w wydaniu Kościoła. Nie można się ogonić od pedofilów, prawda, i od oskarżeń. W tym Królestwie Chrystusa, jakie oni stworzyli. I takie błędy były bardzo wygodne, ponieważ takie błędy dawały już im władzę, panowanie, zaszczyty, pieniądze, wpływy już w tym życiu. Nie musieli już czekać, aż Jezus powróci i podniesie ich do godności władców Królestwa, tak jak obiecał, że siądą na 12 tronach, będą panować nad Izraelem, nad całym światem. Ale po co na to czekać? Czekanie oznaczałoby, że teraz tego nie mam. Że w tym życiu jestem raczej w mniejszości, prześladowany, nielubiany, niepopularny, nie korzystam z tego, co ten świat ma do zaoferowania, a im się takie rzeczy nie podobały. Wobec tego zmieniono tak nauki, żeby móc zaprowadzać Królestwo Chrystusa tutaj na ziemi już teraz. I jak silne to były zapędy, widać chociażby po tym, że już w czasach apostołów, jeszcze w czasach apostolskich, już wymyślano błędy idące w tym kierunku. Na przykład w 2 Tesaloniczan 2:1-3, nie będę czytał, bo to jest tylko takie wzmiankowanie, ale podam. 2 Tesaloniczan 2:1-3 mamy powiedziane, że Jezus już powrócił. Mamy powiedziane, że głosili co niektórzy, że Jezus już powrócił. A w 1 Koryntów 4:8 możemy przeczytać, że nastał czas Jego panowania. A czas Jego panowania wcale jeszcze nie nastał i Paweł musiał korygować, prostować te rzeczy. W 1 liście Jana 4:1-3 mamy znowu bardzo ciekawą myśl na temat tego, że już próbowano podważać okup naszego Pana. Może ten 1 Jana 4:1-3 przeczytamy, no bo to jest ciekawe, że podważanie okupu naszego Pana miało miejsce tak szybko, no jeszcze za czasów apostołów, jeszcze apostołowie zdążyli zareagować na takie rzeczy. Pierwszy list Jana 4:1-3. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. To ogólnie mówi, żeby nie wierzyć wszystkim duchom, czyli naukom, które są głoszone, bo jest wiele fałszywych proroków, nauczycieli błędu. Wielu jest fałszywych. I potem daje przykład, jak to odróżnić, te fałszywe od tych prawdziwych. Potem poznajecie Ducha Bożego. Wszelki duch, czyli nauka, jedno ze znaczeń słowa greckiego, pneuma, duch, to nauka. Wszelki duch, wszelka nauka, która wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Innymi słowy, każda nauka, która uwzględnia, mówi, że Jezus przyszedł w ciele, jako okup za człowieka, żeby złożyć ofiarę, jest z Boga. Natomiast jeżeli będą wam podawać inne duchy, inne nauki, wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Czyli innymi słowy, Jan tutaj pisze, że każda nauka, która twierdzi, że Jezus nie przyszedł w ciele, czy taka, która w jakikolwiek sposób podważa okup, nie widzi miejsca dla Jezusa w ciele tutaj przychodzącego, żeby ten okup złożyć, to jest to duch, nauka antychrysta. I już to musiało w tamtym czasie pojawiać nauki, które zaczęły podważać ten kierunek nauk biblijnych, że podstawą powrotu grzesznika do Boga, ponownego nawiązania relacji między Bogiem a grzesznikiem, albo odwrotnie, między grzesznikiem a Bogiem bardziej, bo to grzesznik pierwszy krok powinien zrobić, tak? Zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was, że ten pierwszy krok, który grzesznik miał zrobić przez Chrystusa do Boga, już miał pomijać w wydaniu niektórych ówczesnych błądzicieli naszego Pana jako okup. Nie ma przy tym znaczenia, czy ten okup jest atakowany bezpośrednio, czyli że jest w ogóle niepotrzebny, czy też jest zastępowany w inny sposób. Niby go się nie odsuwa jako takiego, ale tak naprawdę praktycznie się go unieważnia. Jak robi to na przykład msza? Bo msza ze swoją transubstancjacją unieważnia okup, ponieważ można mszę odprawić i uzyskać ten sam efekt. Czy to się zastępuje przynależnością religijną? Chcesz być zbawiony? Jezus umarł? Owszem, Jezus jest Zbawicielem. Dla tych, którzy są członkami naszego Kościoła. Dla tych, którzy są członkami na Kościoła. Musisz przynależeć, gdzie trzeba, żeby móc skorzystać ze śmierci Jezusa, z okupu. Już jest okup zaatakowany, zawężony. Albo może jest on zastępowany zestawem doktryn, które koniecznie trzeba wierzyć, przyjąć, żeby móc skorzystać z okupu, ze zbawienia w Jezusie. A może jest zastępowany koniecznością uznawania pewnych ludzi, pewnych wodzów religijnych, bez których uznania Jezus, no niestety, nikt ci nie pomoże. Owszem, jest Zbawicielem, jest okupem, umarł, ale. Musisz uznawać takich, a nie innych wodzów. Jeżeli nie, to niestety nie będziesz mógł z tego skorzystać, co Jezus zrobił. I dla kontrastu ten werset 4 mówi, że prawi, sprawiedliwi, czyli prawdziwy lud Boży, o sercu bez pychy i bez zdrady, będą żyć dzięki wierności. Tak? Tam w hebrajskim jest emuna, wiara lub wierność. I bardzo wiele przykładów tłumaczy to jednak jako wierność. Z polskich przykładów to kody tak robią, Biblia Tysiąclecia, Biblia Poznańska, Lubelska, Rotterdam angielski też tłumaczy to jako wierność. No ale to jest, tłumacze mają do dyspozycji te dwa słowa, każdy z nich tłumaczy tak, jak mu się wydaje, ale raczej chodzi o wierność. Bo sprawiedliwy nie będzie żył tylko i wyłącznie przez wiarę, musi być w tej, nie tylko wierzyć, ale musi być wierność. To jest dziwne właśnie, że i ciekawe, że w językach hebrajskim i greckim to samo słowo oznacza wiarę i wierność, ale tak jest. A my te dwa pojęcia odróżniamy w naszych językach. Werset 5. Dosłowne tłumaczenie wersetu 5. Biblia Ulepszona Gdańska najlepiej go tłumaczy. Ponadto wino zwodzi. Człowiek pyszny nie trzyma się domu. Jest chciwy jak Szeol i nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich narodów i gromadzi dookoła siebie wszystkie ludy. Zaczyna się od tego, że wino zwodzi. Mamy ciągle dalszy opis Antychrysta jako systemu błędu, bo wino bardzo często w Biblii jest używane jako błąd. Wino upija, tak jak błąd upija i odurza. A człowiek pyszny nie trzyma się domu. To jest dosłowne tłumaczenie. Tam wiem, że niewiele przykładów. Chyba właśnie ta Ulepszona Biblia Gdańska dostrzegła ten element nietrzymania się domu. Pycha pobudza do tego, że człowiek sięga nawet tam, gdzie aniołowie boją się stąpać. I to jest właśnie nie trzyma się domu. Wychodzi poza granice zakreślone dla niego. A błąd, którym on się posługuje, służy jako uzasadnienie nietrzymania się domu. Sięgania tam, gdzie aniołowie boją się stąpać. W przypadku Babilonu oznacza to wyjście poza sferę przewidzianą przez Boga dla Kościoła Chrystusowego na wiek Ewangelii. A jaka to była rola Kościoła Chrystusowego na wiek Ewangelii, którą Bóg przewidział, zaplanował? No właśnie. Po pierwsze, praca nad własnym charakterem, żeby zakwalifikować się do klas wyborczych ludu Bożego, które Bóg w wieku Ewangelii wybiera. Po to Bóg nie daje królestwa, nie wprowadza królestwa dla całego świata, po to nie rozpoczyna restytucji zaraz po śmierci naszego Pana, albo może bardziej zaraz po Jego wniebowstąpieniu tego nie zrobił, ponieważ chciał wybrać odpowiednie klasy ludu Bożego. Wobec tego jest rzeczą niezmiernie ważną, podstawową misją Kościoła na wiek Ewangelii. Praca nad charakterem, żebyście się wybrali do tych klas, które chcę wybrać. Jakbyście tego nie zrobili, nikt nie zrobił, to ja bym nikogo nie wybrał. No na szczęście nieliczni to robili, ale żeby wybrać maluczkie statko, było potrzeba Bogu prawie 2000 lat. Więc to jest pierwsza główna myśl, zadanie dla Kościoła wieku Ewangelii. Praca nad własnym charakterem, żeby się przygotować do udziału w takich czy też innych klasach ludu Bożego, jakie Bóg wybierał. Oczywiście główna, najważniejsza to maluczkie statko i o nie przede wszystkim chodziło. Wszystkie inne klasy są jak gdyby wybrane przez Boga, wybierane przez Boga tylko dlatego, że technicznie nie można tego inaczej zrobić. Nie można technicznie zamknąć powołania do maluczkiego statka w jednym dniu i powiedzieć, kończę dzisiaj powołanie maluczkiego statka, a jutro lub pojutrze czy za tydzień zaczynam restytucję. Nie da się, bo spodzenie z ducha ostatnich członków Kościoła oznacza, że trzeba dać im ileś lat na rozwój tak spodzonego ducha, czyli na rozwój tego nowego stworzenia, na rozwój charakteru. I w czasie, gdy oni jeszcze żyją i rozwijają charaktery, ja nie mogę spłacać kolejnych, tak? Ponieważ gdyby Bóg spłacał kolejnych, no to potem by na tych ostatnich z kolejnych musiałby czekać, aż znowu rozwinął. Wobec tego musi w boskim planie powstać taki czas, kiedy ostatnio spłodzone je osoby do Kościoła, nowe stworzenia, pozostają przy życiu przez ileś lat, no bo nie rok i dwa, przez wiele lat, przez resztę swojego życia, a w międzyczasie do Boga przychodzą kolejni grzesznicy. No i co Bóg może ma z nimi zrobić? Wszystkich odrzucać? No nie, robi z nich inne klasy, niespodzone z ducha. Jest to logiczne. Musi także inne klasy są tylko dlatego, że technicznie trudno zamknąć z dnia na dzień powołanie do klasy, gdzie następuje spłodzanie z ducha. Zamknięcie powołania do takiej klasy oznacza z konieczności pojawienie się klas niespodzonych z ducha. Dziwne, że niektórzy tego nie dostrzegają i nie rozumieją, że tak musi być i nie może być inaczej. Nie da się inaczej. A druga misja na wieku Ewangelii Kościoła, związana z tą pierwszą zresztą, to głoszenie prawdy na świadectwo dla wszystkich ludzi, a dla niektórych, żeby wyszukać kolejne serca do poświęcenia. Czyli jedno główne zadanie, praca nad charakterem tych, którzy już przyjęli boskie zaproszenie przez Jezusa, a drugie, jak już przyjąłeś, głoś innym, bo ty jeden sam nie jesteś za mało, żeby wypełnić klasy ludu Bożego, który Bóg wybiera. Albo wy sami jesteście za mało. Więc jak już zrozumieliście to zaproszenie, to dzielcie się tym zaproszeniem z innymi, bo ciężko będzie znaleźć jednostki. To będzie jeden na, nie wiem ile, na ile tysięcy. Czy te tysiące to będą dziesiątki, czy setki tysięcy. Jeden na ileś tysięcy zareaguje, a potem jeszcze przy wierności wypełni swoje poświęcenie, powołanie i będę miał z niego nowe, piękne stworzenie z rozwiniętym, pięknym charakterem. Ale takie cele, to są główne cele dla Kościoła wieku Ewangelii, chrześcijańskiego Kościoła, takie cele nie podobały się tym, którzy nie trzymają się domu, którzy dążą do panowania w tym życiu, do rządzenia. Oni nie są zainteresowani nabywaniem kwalifikacji charakteru, nabywaniem Ducha Świętego, żeby przygotować się do panowania, owszem, do panowania nad innymi, ale do panowania nad innymi dla korzyści tych poddanych, a nie dla własnej korzyści. Tak to jest w tym świecie, także religijnym, że różnego rodzaju wodzowie, osoby, które stają na czele, panują dla swojej korzyści i dla swojego dobra. A w włoskim zamierzeniu masz panować dla korzyści tego, nad którym panujesz, a nie dla swojego dobra. A niestety w wydaniu wodzów tego świata, w tym religijnych wodzów chrześcijaństwa, to panowanie polega na panowaniu dla własnych korzyści i czerpaniu z tego satysfakcji, zadowolenia. A wy poddani, jesteście po to, żeby nam było dobrze, żebyście nas słuchali, respektowali, wielbili, tytułami różnymi obdarzali i nigdy się nam nie sprzeciwiali, nawet nie zadawali trudnych pytań. Nie tylko, że się nie wolno sprzeciwiać, nawet nie zadawać trudnych pytań, żebyśmy nie mieli kłopotów z odpowiedzią i żeby przypadkiem ktoś z was nie przyłapał na nas sprzeczności jakiejś. Więc nie rozważać, nie zadawać trudnych pytań, otworzyć buzię i przyjmować z podziwem wszystko, co mówimy. To jest wasze zadanie. Oczywiście odpowiednio uhonorować także nas za naszą trudną pracę panowania nad wami. To już tak mówię troszeczkę ironicznie. I w tym celu wymyślono sukcesję apostolską, żeby nawiązać do korzeni chrześcijaństwa i połączyć tą hierarchię, którą zbudowano tak naprawdę trochę później, żeby ją połączyć z apostołami, którzy byli powołani przez Pana. W tym celu powołano urząd papieża, uczyniono go zastępcą Chrystusa na ziemi, a przedłużenie tego papieża stali się różni hierarchowie, którym zwykli ludzie powinni całkowite posłuszeństwo. Dokładnie takie samo, jak i Bogu i Jezusowi. Taki hierarchia kościelny, przedłużenie papieża w terenie, to jest nic innego jak Bóg i Chrystus tutaj na ziemi. To tak, jak musisz ich musisz tak respektować, miłować, szanować, kochać, jakbyś kochał samego Chrystusa i Boga osobiście. W tym celu służyło także zignorowanie nauki o restytucji. Bardzo szybko Kościół, ten chrześcijański, stający się stopniowo tym Babilonem, tym zamieszaniem, tym zeświadczonym, pozornym chrześcijaństwem, bardzo szybko zapomniał o restytucji. Restytucja nie była im potrzebna, no bo ludzie by na tą restytucję czekali. Zdawaliby sobie sprawę, że cokolwiek tutaj nie jest w życiu, to jest tymczasowe. I że jest tylko tu i teraz chwilowe, a że przyjdzie kiedyś ta restytucja, bo że Jezus za to umarł i On to wszystko nam przewróci. Dzisiaj jaki duży Kościół chrześcijański głosi dzisiaj restytucję? Gdzie można usłyszeć o restytucji? W naukach kościołów chrześcijańskich. Poza badaczami, i to takimi w bardzo wąskim znaczeniu badaczami, bo już nie nawet Świadkowie Jehowy tego nie głoszą, bo Świadkowie Jehowy podjęli błąd tego dużego Babilonu. Czyli my nawracamy świat do Boga, kto przychodzi do nas, będzie zbawiony, kto nie, Armagedon się go pozbędzie. Nie ma restytucji dla świata ludzkości. Jest kolejne powtórzenie tego samego, co robił duży system Babilonu. My jesteśmy prawdziwą religią, my głosimy, ewangelizujemy cały świat, kto do nas przychodzi, będzie zbawiony, kto nie, będzie zniszczony w Armagedonie, w którą śmierć. Już nie piekłem, bo w piekło nie wierzą, jest to podstęp. Powstęp małego Babilonu w stosunku do dużego Babilonu. Już nie widzą konieczności smażenia ludzi w piekle, jak to widział duży Babilon. Widzą tylko potrzebę Armagedonu i zniszczenia tych ludzi wtórą, wieczną śmiercią. Za co? Za to, że nie chcą wstąpić w szeregi jedynego prawdziwego kościoła, jedynej prawdziwej organizacji. By jednak całkowicie nie odrzucić idei powrotu naszego Pana, bo trudno ją odrzucić tak całkowicie, skoro jest bardzo mocno podkreślona w Nowym Testamencie, to wymyślono, to co już mówiłem, że Jezus powróci do już nawróconego świata i że w związku z tym zadaniem chrześcijan jest nawracanie pogan w każdy możliwy sposób. I po pierwsze, żeby ocalić ich przed piekłem, bardzo przydatny błąd o piekle, bardzo przydatny pokrót, usprawiedliwiający przemoc w głoszeniu Ewangelii. Głosimy Ewangelię każdym sposobem, ogniem i mieczem, po to, żeby ocalić przed piekłem tych pogan, którzy jak nie poznają Chrystusa i Ewangelii, to w piekle skończą. A jak nie chcą za bardzo przyjmować, to nawet mordować ogniem i mieczem, bo żeby ich nakłonić i uratować ich przed piekłem. I po drugie, żeby cały świat zapędzić do jednej owczarni. Tak, żeby po powrocie Jezus zastał cały świat u stóp papieża. Niestety po 2000 lat nawracania 2/3, czyli większość świata jest nadal pogańska. A ta niby chrześcijańska, tak się nazywająca się chrześcijańska, jest moralnie taka sama, albo nawet gorsza niż pogańska. No i pomocna jeszcze jedna rzecz, pomocna w realizacji tego celu, to Unia Kościoła z Państwem. Kościół nawiązał Unię z Państwem, a tak właściwie to przez całe wieki próbował podporządkować sobie Państwo. To nie było nawet partnerstwo, bo Unia w Unii można było powiedzieć, że jesteśmy partnerami, siadamy, dyskutujemy, jesteśmy równymi partnerami. Wy macie jakiś punkt widzenia, my mamy, dyskutujemy. To zawsze była raczej próba podporządkowania sobie państwa władzy świeckiej, tak żeby zaprząc tą władzę świecką państwo do realizacji woli Kościoła. Bardzo dobrą ilustracją tego podporządkowania, tych prób, które całe wieki były prowadzone i były bardzo, bardzo skuteczne. One dzisiaj nie są takie wyraziste, ale praktycznie działają. Nie wiem, czy możemy powiedzieć o Polsce, że polskie władze na przykład są wolne od wpływu Kościoła, czy też w wielu przypadkach realizują wolę Kościoła. Każdy niech sobie sam odpowie, na ile to jest wciąż aktualne, a na ile nie. Ale w przeszłości to było normalna polityka. Przypomnę tutaj ten jeden z najsłynniejszych sporów w historii Europy, jaki miał miejsce. To było między papieżem Grzegorzem VII, a niemieckim cesarzem Henrykiem IV. Pokłócili się dwaj panowie, papież z cesarzem, o tak zwaną inwestyturę duchownych, czyli o udzielanie władzy biskupiej. Kto udziela biskupom im władzy na terenie danego kraju, w tym przypadku Niemiec. Cesarz niemiecki uważał, że on ma do tego prawo. No a papież oczywiście uważał, że on ma do tego prawo. Wobec tego, jak się tak panowie nie zgadzali, to Henryk IV, cesarz niemiecki, wypowiedział posłuszeństwo papieżowi. Jak mu wypowiedział posłuszeństwo, to ten go ekskomunikował. A ekskomunika w tamtych czasach oznaczała co? Że poddani takiego króla czy cesarza już nie musieli okazywać posłuszeństwo własnemu cesarzowi. Ekskomunika papieża zwalniała poddanych danego cesarza, czyli w tym przypadku Niemiec, z nakazu posłuszeństwa wobec własnego władcy. Grzegorz ten VII ogłosił też, papież, że po upływie roku, jak on nie zmieni cesarz swojego stanowiska, ekskomunika stanie się ostateczna i nieodwołalna. Taka presja jeszcze. Masz rok czasu na zmianę decyzji, na ustąpienie, innymi słowy, na podporządkowanie się mojej woli. Nie będziesz tutaj w swoich Niemczech ty nadawał władzy biskupom. Ja mam tylko takie prawo. Początkowo Henryk stawiał się, nie chciał ustąpić, nawet planował akcję zbrojną przeciwko papieżowi, ale jego niemieccy poddani, możnowładcy, ci, którzy z którymi musiał się liczyć, zagrozili mu wtedy buntem, że jak on tak będzie chciał wyruszyć przeciwko papieżowi, to oni się zbuntują, czyli nie pójdą na przeciwko papieżowi. Wobec tego cesarz doszedł do wniosku, że musi uznać władzę papieża i wyruszył w tym celu na południe, w strony, w których papież przebywał, a on wtedy gdzieś tam podróżował po Włoszech, szukał poparcia dla ewentualnej obrony przed cesarzem, bo myślał, że cesarz niemiecki go jednak zaatakuje, więc tam już rozpoczął agitację, podróżując po różnych księstwach Włoch. I znalazł się w tym momencie w zamku w Canossie. Stąd mamy tak zwane powiedzenie, prawda, że trzeba do Canossy pójść, jak cesarz doszedł do Canossy. No i cesarz, chcąc tego papieża spotkać, do tej Canossy się udał, gdzie papież się tam zatrzymał. Był 25 styczeń, czyli zima, rok 1077. Henryk, cesarz niemiecki, dotarł do twierdzy w Canossie. Chcąc okazać skruchę, czekał klęcząc na śniegu, w worku pokutnym i boso. Wyobraźmy siebie. I 3 dni tak klęczał. 3 dni papież kazał mu klęczeć, żeby spokorniał. I jednocześnie, żeby całemu światu dać pokaz swojej władzy. I dopiero po 3 dniach uchylił ekskomunikę i zakończył klęczenie cesarza niemieckiego na śniegu, w worku pokutnym i boso. Takie to były czasy. Gdy w szczytowym okresie dominacji papieństwa niemal cały cywilizowany świat był już pod jego kontrolą, tak jak widzimy po tym cesarzu niemieckim, gdy bez zgody papieża żaden król, żaden cesarz nie mógł normalnie panować we własnym kraju, a prawa podluzgłych ludzi były powszechnie naruszane i przez kler, i przez tych królów, którzy z jego namaszczenia panowali, i przez arystokrację, śmietankę, ludzi o błękitnej krwi, lepiej urodzonych, którzy podobno, tak kler tłumaczył, podobno przez Boga zostali postawieni nad całą masą reszty ludzkości, która ma na nich pracować, ma ich utrzymywać. I gdy nawet to wszystko już tak trwało, to wciąż było to mało, wciąż było to za mało dla tego systemu babilońskiego. Dlatego mamy powiedziane, w tym wersecie czytaliśmy, że jest chciwy jak Szeol, nienasycony jak śmierć. Ile ludzi by nie umarło, to Szeol przyjmie kolejne zastępy. Kolejne tysiące, setki tysięcy i miliony martwych. No, bez końca można tych ludzi umieszczać w grobie. Kopać groby, a jak już będzie mało grobów, minie ileś lat, to na starych grobach kopie się nowe groby. I w tym samym miejscu chowa się kolejnych. Dlatego no, bardzo, bardzo trafne porównanie nienasycenia tego systemu do Szeolu i do śmierci. Chciwy jak Szeol, nienasycony jak śmierć, roszczący sobie prawo do wszystkich narodów i gromadzący dookoła siebie wszystkie ludy. Tak sam Bóg przez Habakuka scharakteryzował ten system. Przechodzimy do wersetu 6, gdzie za chwilę rozpocznie się pierwsza biada. Bóg zapowiada w tym wersecie 6, lecz wszystkie tak one zanucą o nim pieśń szyderczą i uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc: biada temu i tak dalej, ale tak, no, ale może przeczytam. Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy i przywłaszcza sobie wiele zastawów. Jak długo to potrwa? Czyli Bóg zapowiada na początku wersetu 6, że pomimo takiego wyniesienia, panowania, uciskania przez ten system, przyjdzie moment, że wszystkie uciskane narody będą o nim mówić szyderczo, stawiając go za przykład nieograniczonej pychy, nieograniczonej chciwości. A uczynią to w formie 5 biad, których treść sobie w tej chwili po kolei omówimy. Pierwsze już czytaliśmy, jeszcze raz powtórzę. Właściwie trzeba powtórzyć dalej, bo pierwsza biada zaczyna się w połowie 6, ale ciągnie się przez 7 i 8 werset. Więc przeczytam teraz całą pierwszą biadę łącznie z wersetem 7 i 8. Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy i przywłaszcza sobie wiele zastawów, jak długo to potrwa. Czyż nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Wtedy padniesz ofiarą ich grabieży. Ponieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy. Z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie albo na mieście, gród to miasto, i na wszystkich jego mieszkańcach. Taka jest treść pierwszej biady. Tą pierwszą biadę można streścić jako zasadę zgodną ze sprawiedliwości, Znowu odwołam się do Nowego Testamentu i do, no, znowu do drugiego Tesalonicjan. Niedawno coś tam cytowałem z tego drugiego Tesalonicjan, ale zacytuję teraz z pierwszego rozdziału, a werset szósty, bo on dobrze pokazuje zasadę sprawiedliwości. Drugi Tesalonicjan 1:6. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga, odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. Sprawiedliwa. Zgodna ze sprawiedliwością. Oko za oko, ząb za ząb, życie za życie, ucisk za ucisk, siniak za siniak i tak dalej. Papiestwo przez całe wieki pośrednio i bezpośrednio grabiło i okradało innych, szczególnie lud Boży, odbierając temu ludowi Bożemu absolutnie wszystko. Dobra materialne, jakie mieli, ale także prawa, przywileje, pola służby. Zerowali ich dokładnie do końca. Straszyło karami w tym życiu i po śmierci, stosowało tak zwaną watykańską dyplomację, która jest najbardziej niemoralna ze wszystkich dyplomacji na świecie. Nie stroni od oszustwa, zdrady, od sztyletu, trucizny. Nie ma nic, czego by chętnie nie użyła dla osiągnięcia swoich celów. Polityczne intrygi stosowało przez cały czas, masowo fałszowało dokumenty, nawet zakładając specjalną komórkę przy Watykanie, która zajmowała się fałszowaniem dokumentów. A tam jest dział fałszowania dokumentów. Idź do dyrektora fałszowania dokumentów, tam są jego ludzie, zamów co ci trzeba, oni ci taki dokument sfałszują. Podżegało do wojen religijnych, żeby karać nieposłuszny królów i całe nieposłuszne narody, na przykład wojna hiszpańsko-angielska z przełomu XVI-XVII wieku, czy tak zwana 30-letnia wojna w XVII wieku, w której zginęło około 8 milionów ludzi. Tylko z podżegania do wojny przez papiestwo. Przykładem takiego fałszowania dokumentów, to nie mogłem się oprzeć, żeby tego nie zacytować, jest tak zwana donacja Konstantyna. Co to była donacja? No, dzisiaj mamy bardziej słowa dotacja, prawda? Donacja to taki dar, prezent, który Konstantyn podobno zrobił. Poczytamy na ten temat coś, mam tutaj informację, co to ta donacja była. Był to jest to sfałszowany dokument, na mocy którego cesarz rzymski Konstantyn Wielki nadaje kościołowi katolickiemu liczne dobra i przywileje. Składa się z dwóch części ta donacja. W pierwszej cesarz opisuje, jak papież nauczał go wiary chrześcijańskiej, nawracał Rzym oraz jak wyleczył cesarza z trądu. W drugiej części Konstantyn nadaje Sylwestrowi, to imię papieża ówczesnego, i jego sukcesorom, czyli następcom, następujące dobra i przywileje. I teraz zobaczmy, co w tej donacji Konstantyna papież otrzymał. Biskup Rzymu, jako następca świętego Piotra, uznany zostaje za ważniejszego od biskupów Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopola, Jerozolimy oraz wszystkich pozostałych biskupów świata. 2. Zniesiona przez Konstantyna bazylika świętego Jana na Lateranie zostaje uznana najważniejszą świątynią chrześcijańską na świecie. 3. Kościoły świętego Piotra i Pawła otrzymują liczne bogactwa. 4. Najważniejsi duchowi Rzymu otrzymują te same przywileja i insygnia, co rzymscy senatorowie. 4. Papież otrzymuje te same insygnia i odbiera te same honory, co cesarz, jeszcze wyżej, ponad senatorów. Co cesarz, wśród nich prawo do noszenia korony cesarskiej, purpurowego płaszcza i tuniki. Sylwestra jednak odmówił noszenia korony, w związku z czym cesarz dał mu prawo noszenia wysokiej białej czapki. Zamiast korony widocznie byłoby to takie rażące, że drugi cesarz nosi też cesarską koronę. Cesarz i papież mają obydwaj taką samą koronę. I ostatni punkt. Papież i jego następcy otrzymują Pałac Laterański, Rzym z jego prowincjami, dystryktami i miastami Italii oraz wszystkie regiony Zachodu. Dokument mówi, że cesarz wybuduje dla siebie na wschodzie nową stolicę, której nada swoje imię, a w Rzymie zlikwiduje administrację państwową, gdyż jest niewłaściwą rzeczą, by świecki władca sprawował władzę tam, gdzie Bóg ustanowił rezydencję głowy chrześcijańskiej. Donacja kończy się groźbami pod adresem tych, którzy ośmielą się podważać postanowienia dokumentu, oraz potwierdza, że donacja jest autentyczna, podpisana osobiście przez cesarza, a jej oryginał złożono w grobie świętego Piotra. Ten dokument powstał między rokiem 750 a 850. Nie jest trudno dokładnie ustalić kiedy, ale nie wcześniej niż roku 750. I jest na tyle nieudolnie podrobiony, sfabrykowany, że od początku budził wątpliwości, także wśród różnych duchownych osób. Zawiera wiele oczywistych sprzeczności i anachronizmów. Na przykład chociaż powstał między rokiem 750 a 850, to tam napisano datę jego sporządzenia jako 315. Ma to być stary dokument, prawda? Roku 315, ale jakoś nie skojarzono w tym 8 wieku, 8 lub 9 wieku, kiedy go podrabiano, że w roku 315 nie powinni w dokumencie wymieniać nazwy Konstantynopol, ponieważ on jeszcze nie powstał. A dokument w roku 315 już powołuje się na Konstantynopol, który powstał dopiero w roku 330. Ale się nie zorientowali w 8-9 wieku, jak to było z tym Konstantynopolem. Data sporządzenia dokumentu 315 i już powołują się na Konstantynopol, którego jeszcze nie było. Ale taka sytuacja miała nie trwać na wieki. Nie miała być wieczna. W naszym wersecie mamy powiedziane takie w formie pytania, tak? Werset 6 pod koniec pyta, jak długo to potrwa? Czyli od razu sugeruje, ale czy tak wiecznie ci się uda przywłaszczać to, co do ciebie nie należy? Przypominają się słowa z objawienia 6 rozdziału. Zobaczmy, tam też takie pytanie pada. Objawienie 6, 9 i 10. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli, i wołali donośnym głosem. Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Tak prawdziwy lud Boży, oczywiście nie prawdziwy lud Boży się tak nie dowoływał, tylko, jak wiemy, każda niesprawiedliwość tak woła do Boga o pomstę, o reakcję. I ona następuje, tylko nie natychmiast, bo Bóg ma swój plan. Wersety 7 i 8 zapowiadają złupienie Antychrysta, przy czym mówią, że miało to być nagle. Miało to być nagle. A skoro nagle miało być, to znowu się przypominają słowa i znowu ten pierwszy Tesalonicjan, teraz pierwszy, bo cytowałem już dwa razy drugi. Pierwszy Tesalonicjan 5:3. I możemy tam przeczytać tak. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, a nie unikną. To też mowa o Babilonie, o tym świecko-religijnym systemie połączonego sojuszu tronu i ołtarza. Nagła zagłada. A objawienie 17:16, zaglądamy i tam. Objawienie 17:16. A 10 rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą szetecznicę i spustoszą ją, i uczynią nagą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. Tutaj mamy również powiedziane o rzeczach, które nastąpią przy niszczeniu tej szetecznicy. Jeszcze za chwilę powiemy, dlaczego Biblia także użyła terminu szetecznica wobec tego systemu. Wynika to z sojuszu tronu i ołtarza. Albo czekasz na oblubieńca, aż wróci, albo wychodzisz za mąż za innego. Jeżeli wychodzisz za mąż za innego, to zdradzasz. Stajesz się tu różnicą. Tutaj to stwierdzenie nienawidzieć jest ciekawe, bo jest powiedziane, że te 10 rogów, a 10 rogów, jak wiemy, reprezentują narody, ludy europejskie, i one mają znienawidzić szetecznicę. To znienawidzenie w Biblii jest ciekawe, ponieważ nienawidzieć w Biblii może oznaczać złą wolę wobec kogoś, nienawiść, bo nienawiść to zła wola. Ale Biblia terminu nienawidzieć używa także wyrządzać komuś krzywdę. Czyli jeżeli kogoś krzywdzimy, no to tak jakbyśmy go nienawidzili, robimy źle dla niego. Nawet jak jesteśmy nieświadomi tego, że to zło mu robimy, ale z własnej głupoty możemy robić zło. Czasami rodzice nieświadomie krzywdzą swoje dzieci. I można powiedzieć, tak, traktujesz swoje dziecko, jakbyś go nienawidziła. Tak nawet mówimy czasami, prawda? To nieprawda, że nienawidzi, ale właśnie no, krzywdę robi, na przykład, nie wiem, zbytnym tolerowaniem pewnych rzeczy, które nie należałoby tolerować, i dzięki temu albo z tego powodu dziecko się jakoś wypacza i później no, krzywdę z tego powodu ma na całe życie. To, że nienawidzieć oznaczać może w Biblii wyrządzać komuś krzywdę, chciałbym poprzeć czymś z Biblii, a tym czymś będą przypowieści, 13 rozdział 24. Tak, żebyśmy byli utwierdzeni, że nie naciągam terminu nienawidzieć i nie mówię, że to jest wyrządzać komuś krzywdę, ponieważ te narody, te rogi, które będą nienawidzieć kobietę, to niekoniecznie musi być to nienawiść, to wystarczy, że zrobią jej krzywdę, nawet gdy nie będą tego świadome. Przypowieść 13:24. Kto żałuje swojej rózgi, tak napisał mędrzec, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Żałowanie rózgi jest zrównane z nienawidzeniem własnego dziecka. I jeszcze 29 rozdział przypowieści. Przypowieści są fajne, tam są różne mądre rzeczy. 29-24. Kto się dzieli ze złodziejem, nienawidzi swojej duszy. Słyszy przekleństwo, a jednak go nie wydaje. Dzielisz się ze złodziejem, nienawidzisz swojej duszy. Wyrządzasz krzywdę swojej duszy, ponieważ współpracujesz, dzielisz się ze złodziejem, bierzesz udział w jego machlojkach, w jego złodziejstwach, działasz na swoją krzywdę. Prędzej czy później trzeba będzie za to odpowiedzieć, jeśli nie przed władzą świecką, bo ci może nigdy nie dorwą, albo być może jesteś sam członkiem władzy świeckiej, no to wiadomo, możesz okradać do woli, bo jesteś w gronie rządzących, więc co ci kto zrobi, ale prędzej czy później i tak odpowiesz chociażby przed Bogiem. Ciekawa jest końcówka wersetu 8, która wymienia główne przestępstwa Antychrysta. I zobaczmy teraz. Z powodu przelanej krwi ludzkiej, tak? Mam na myśli końcówkę 8, drugą połowę. Z powodu przelanej krwi ludzkiej. Antychryst ma na rękach krew milionów, milionów ludzi. W ogromnej większości chrześcijan, których mordował, zabijał za pomocą władzy świeckiej, twierdząc przy tym, że czyni to dla chwały do Boga i dobra tych mordowanych. Przypominają się słowa naszego Pana z Ewangelii Jana 16 rozdziału. Zajrzymy tam. Jana 16:2. Nasz Pan zapowiedział takie mordowanie swoich naśladowców niby w służbie dla Boga. Wyłączać nas będą z synagogi. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełniał służbę Bogu. Ale zobaczmy werset trzeci, który podaje powód tego. A będą to czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Czyli będą to czynić dlatego, że są pełni Ducha Chrystusowego, że są wierni Bogu, że znają tego Boga. Będą to czynić jako wrogowie Boga i Chrystusa. Będą to czynić jako napełnieni duchem szatana i diabła. Nie poznali ani Boga, ani mnie, dlatego będą was mordować. Mówiąc, nie mając, że dla Boga to robią, że to jest służba dla Boga. Jednak niewinnie przelana krew, jak każda inna niesprawiedliwość, domaga się od Boga sprawiedliwej reakcji. Jak gdyby symbolicznie woła do Niego o wymierzenie kary. Tutaj chciałbym przypomnieć, jak to było już na samym początku, gdy pierwsza niewinna krew została przelana, czyli idziemy do pierwszej Mojżeszowej 4 rozdziału i do Abla i Kaina. Pierwsza Mojżeszowa 4:10. Bóg mówi do mordercy: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. W jakim sensie on wołał? No nie wołał. Czyn, morderstwo, zabójstwo wołało do Boga o sprawiedliwe ukaranie tego aktu. I tak woła każdy. Myślę, że mordowani bracia, chrześcijanie z wieku Ewangelii bardziej szczegółowo wołają do Boga o odpowiednie ukaranie w odpowiednim czasie, niż wołała krew Abla. I jeszcze Psalm 50 w tym temacie. Psalm 50 od 16 do 22. I że Bóg nie utożsamia się ze złem, które jest popełniane, nawet jeżeli jest popełniane niby w Jego imieniu, to tym bardziej się nie utożsamia, bo to nie on za tym nie stoi. Stoi kto inny. Czyli czytam Psalm 50 od 16 do 22. Lecz do bezbożnego rzeczy Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki twojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Zauważmy, jak Bóg przyznaje, że on nie zawsze reaguje od razu. Czyniłeś to, a ja milczałem. I mniemałeś z tego powodu, że milczałem, tak, że jestem tobie podobny. Że ty robisz w moim imieniu, że ja autoryzuję to. Skarcę cię i postawię to przed oczy twoje. Pomnijcie to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. To jest ostrzeżenie dla tych, którzy popełniają takie rzeczy i jeszcze śmią powoływać się na Boga, powołując się na jego milczenie. Czasami tak są tacy chrześcijanie, którzy robią, co uważają za postosowne, co jest im wygodne, co zadowala ich samolubstwo, A potem rzucają wyzwanie Bogu. Gdybym źle robił, to przecież Bóg by zareagował. To by mnie skarcił. No tak, kiedyś zareaguje. Bóg bardzo często nie reaguje od razu, tylko po to, żeby dać okazję do wykazania się, kim jesteś. Rób, co chcesz. Będziesz sądzisz, że milcząc jestem do ciebie podobny? No, jesteś w błędzie. Jesteś w błędzie. Ja kiedyś się odezwę i nawet rozedrę cię i nie będzie ratunku. Wracamy do naszego Abakuka i do drugiej rzeczy w końcówce wersetu 8, która jest jego kolejnym głównym przestępstwem. I gwałtu dokonanego na kraju. Ten antychryst dokonał gwałtu na kraju. Kraj, ziemia, na przykład Kanaan, to zawsze w Biblii reprezentuje sferę prawdy i jej ducha. Sferę służenia prawdą i duchem prawdy. Antychryst niszczył sferę prawdy, ducha i służenia prawdą od samego początku. Niszczył ją tak bardzo, że u siebie, tam gdzie miał wpływ, zniszczył ją totalnie. Doprowadził do stanu nienaprawialnego, niereformalnego, w wyniku czego musiał być aż wypluty, odrzucony. Wiemy, że Babilon aż do roku 1878 był narzędziem, poprzez które Pan podawał prawdę. Chciał ratować ten system, chciał tą ziemię oczyścić, chciał przywrócić prawdę, ducha prawdy i możliwość działania dla prawdy, pole dla prawdy w tymże systemie, posyłając różnych reformatorów do tego systemu. Ale wszystko to spełzło na niczym. Bardzo ładnie Jeremiasz w 51 rozdziale o tym pisze i powołam się na to. Jeremiasz 51, a werset 9. Leczyliśmy Babilon, ale nie udało się go uleczyć. Zostawmy go. Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków. Jeremiasz nie pisał tutaj o literalnym Babilonie. Nikt z ludu Bożego ani Żydów nie próbował leczyć literalnego Babilonu. On to pisze o tym mistycznym, symbolicznym Babilonie, o tym samym, o którym będzie potem pisało objawienie. Już po upadku Babilonu wciąż będzie Babilon na ustach objawienia i będzie jego przyszłe zniszczenie zapowiadane. Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć, więc go zostawmy i niech każdy z nas idzie do swojego domu. Co to znaczy? Do jakiego domu? No zależnie, kim jesteś. Jesteś prawdziwym dzieckiem Bożym, pszenicą, pójdziesz do prawdziwego kościoła, gdy ten powstanie poza Babilonem, w ruchu parauzji. Jesteś konkolem, to twoje miejsce jest w tym świecie, nie w prawdziwym kościele. Pójdziesz do swojego domu. Każdy idzie do swojego domu, zależnie od czy jest pszenicą, czy konkolem. No to trudno tutaj nie przywołać jeszcze objawienia 18 rozdziału, gdzie mamy wezwanie, tak, do opuszczenia Babilonu 18:1-4. No przeczytajmy, chociaż to jest bardzo znane. Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku i zawołał: upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdy wszystkie narody piło wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemscy uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. To samo. I trzecia główna rzecz z wersetu 8, mówię już o Abakuku 2, która jest tutaj wyrzucona, zarzucona temu systemowi, że tego gwałtu także dokonał na grodzie, czy na mieście i jego wszystkich mieszkańcach. Co to jest gród, miasto? Rząd religijny. Niszczycielskie działania antychrysta dosięgły także miasta i jego mieszkańców, czyli kościoła jako rządu religijnego, które Bóg buduje jako nowe Jeruzalem do zaprowadzenia, do sprowadzenia, do wstąpienia na ziemię, tak objawienie w 21 rozdziale mówi. O niepotrzebnie zapewne objawienie, mógłbym tam pozostać i jeszcze zacytować objawienie 21:1-5. To jest właśnie to nowe Jeruzalem budowane przez Boga, nowy rząd Chrystusowy, a oni go tępili, niszczyli, jak tylko mogli, żeby nie powstał. Żeby go wypaczyć i przekręcić, no i u siebie przekręcili, stworzyli miasto i rząd. A takie, które musi być zniszczone. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, właśnie to miasto, które oni chcieli zniszczyć. Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przeozdobiona oblubienica dla swego męża. i głos z tronu donośny, oto przybytek Boga między nimi, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi. Otrze wszelką łzę z oczu ich, śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię, napisz, gdyż te słowa są pewne i prawdziwe. Na czym polegał ten gwałt na mieście, na jego mieszkańcach? Czyli na rządzie, tak? Na kościele jako rządzie Chrystusa, który on chciał stworzyć z mieszkańców, z członków malarskiego statka przede wszystkim, a także z klas podporządkowanych temu rządowi na niższym poziomie, no ale już nie będących samym rządem, prawda? Bo rząd to nasz pan z kościołem, ten nowy rząd religijny. Na czym ten gwałt polegał? Przede wszystkim na tłumieniu prawdy i ducha prawdy, na korzyść błędu i ducha błędu. Bardzo trafnie o tym mówi Izajasz. Wobec tego idziemy do Izajasza. Izajasz, 19 rozdział, werset 18. Izajasz 19, 18 mówi o 5 miastach, które mówiły językiem błędu. Językiem kananejskim, a nie językiem hebrajskim, czyli nie językiem prawdy. Język hebrajski to język prawdy. Język kananejski to język błędu. I Izajasz zapowiedział tutaj, że w owym dniu będzie w ziemi egipskiej 5 miast, które będą mówić językiem kananejskim, czyli językiem błędu, i przysięgać na Pana zastępów. A jedno z nich zwą Ires Heres. To Ires Heres, dosłownie miasto zniszczenia, czasami tłumaczą, czasami nie tłumaczą, to Ires Heres znaczy miasto zniszczenia, to najgorsze z nich wszystkich, kościół rzymskokatolicki niestety. A te 5 miast to 5 kościołów, w których mamy połączenie. Sojusz tronu i ołtarza. Unia, pełna unia kościoła z władzami danego kraju. Kościół grecki, rzymski, anglikański, luterański, kalwiński, żeby już wszystkie wymienić. I dlatego mamy zapowiedź, że będzie ich 5 takich w ziemi egipskiej, czyli w tym świecie. Już mamy, że zrywa Bóg z tymi miastami. I mówią językiem kananejskim. A jedno z nich jest najgorsze, miasto zniszczenia. A gdybyśmy chcieli jeszcze coś więcej zobaczyć, co Izajasz mówi o tych miastach mówiących językiem kananejskim, 5 głównych kościołów niby chrześcijańskich, połączonych z władzami w swoich krajach, to Izajasz 33, 19 mówi tam tak. Nie ujrzysz już w wieku tysiąclecia, w królestwie, ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie. Ten lud zuchwały to teologowie chrześcijańscy. Lud o niejasnej mowie. Mówią tak, że nie rozumiesz tego, co oni mówią, bo oni mówią językiem błędu, językiem kananejskim. Ty nie znasz tego języka, ty hebrajski znasz tylko. Czy tak, nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. No czy można pięknie oddać język błędu, opisać? Co to jest język błędu? Niejasna mowa, bełkoczący, niezrozumiały język. Nie będę dawał na to dowodów, ale w innym wykładzie mam wyjaśnienie, co to jest chyba trójca i co to jest, jak, na czym polega dusza nieśmiertelna. Nic nie można z tego zrozumieć. No ale to już nie chodzi o to, bo to byłby wykład jeszcze inny. No ale jeszcze przy tym Izajaszu chcę pozostać. Powodem, dla którego tak jest, to, że kościoły, te niby chrześcijańskie kościoły, babilońskie kościoły, nie interesują się prawdą. Oni promują błąd i ducha błędu, bo błąd sprzyja ich celom, panowaniu i rządzeniu, wyniesieniu tu i teraz i podporządkowaniu sobie wszystkich narodów, jeśli tylko byłoby, gdyby tylko było to możliwe. Mam na myśli Izajasza 4,1, który tak opisuje kościoły wieku Ewangelii, niby chrześcijańskie. W owym dniu uchwyci się 7 kobiet, a 7 kobiet to już nie tylko 5 głównych, te, które miały, gdzie mają połączenie władzy z kościołem. 7 to wszystkie kościoły chrześcijańskie. Tak już mamy opis całej ich grupy. Bo 7 to liczba zupełności. Uchwyci się 7 kobiet, jednego mężczyzny, czyli naszego Pana, mówiąc, swój chleb będziemy własny jadły, czyli będziemy mieli swoje własne nauki, błędy swoje powymyślamy, swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewały. Będziemy mieli także swoje własne nauki na temat usprawiedliwienia. Nie potrzeba nam zasługi naszego Pana. My będziemy mieli pielgrzymki, zdrowaśki i różne inne, dawanie jałmużny, płacenie dla kościoła, spowiedzi. Tak, on to wszystko nas usprawiedliwi. Nie potrzeba nam tego usprawiedliwienia, które dajesz w Jezusie, żeby się trzymać Jego wiarą, bo to kosztuje. To trzeba być uczciwym człowiekiem, żeby się trzymać Jezusa. Nawet my nie potrafimy w tym samym momencie kłamać, oszukiwać, wykorzystywać innych, nawet ich mordować i jednocześnie trzymać się Jezusa. Jakoś to nie pasuje nam. Więc rezygnujemy. Tak? Będziemy mieli własne odzienie. A co chcemy tylko? Niech tylko nas nazywają imieniem Twoim, by zdjąć z nas hańbę. Czyli pozwól nam tylko, że będziemy mieli Ciebie za męża. Żebyśmy nie byli bez męża. No bo bez Chrystusa nie mielibyśmy się na kogo powoływać. Bez Boga bylibyśmy sami. To co, Kościół sam istnieje? No a gdzie jest ten wyższy nad wami, ten nadprzyrodzony, ten Stwórca, ten Bóg? Tak działacie na własną rękę? To jesteście sami dla siebie tym Bogiem? No to trzeba kogoś mieć. Więc trzeba mieć kogoś, żeby się powoływać na Jego imię. I tylko to jest jedyna rzecz, jaka nas interesuje. Zobaczmy, jak Bóg przez Izajasza no po prostu trafnie opisał charakter tych wszystkich chrześcijańskich systemów. Czy to był pierwszy ich, tak, ten główny gwałt polegający na tłumienie prawdy i ducha prawdy, a promowanie błędu i jego ducha. Druga rzecz tego gwałtu na grodzie, na mieście, to prześladowania prawdziwych dzieci bożych, które sprzeciwiały się głoszonym błędom w doktrynie i praktyce. Te prześladowania to od odbierania im dóbr materialnych i dobrego imienia, przez wyśmiewanie i pogardzanie nimi, aż do wykluczenia ich ze społeczności i odbierania im życia. To są taki to jest przekrój. Największym prześladowcą zawsze było papiestwo. Ale stopniowo powstające kościoły protestanckie, początkowo same prześladowane przez Kościół katolicki, gdy nieco okrzepły, jako córki prześladowczej matki, same prześladowały później powstające kościoły. Oto jest ten Babilon. Nawet ci, którzy są prześladowani przez innych braci chrześcijan, jak okrzepną i zdobędą pewną niezależność, prześladują kolejnych. Przypomina mi się to, jak bracia, którzy byli pielgrzymami, ewangelistami w ruchu epifanicznym, gdy zostali z tego ruchu usunięci, wyrzuceni albo sami zrezygnowali, otrzymywali w ustach tych, którzy tam pozostali pielgrzymów, otrzymywali zakaz służenia Słowem Bożym. Mówili wtedy o nas, że my nie mamy prawa usługiwać, nawet jak ktoś nas poprosi o usługę. Bo my nie mamy prawa usługiwać nikomu Słowem Bożym. Dokładnie taka sama filozofia. Sami nie mają prawa z punktu widzenia kościołów nominalnych głosić Słowa Bożego, bo nie mają namaszczenia tego systemu. Nie skończyli szkół teologicznych odpowiednich, które by ich odpowiednio błędem napoiły i potem dopiero wypuściły świat. O, macie prawo głosić, bo jesteście, skończyliście nasze uniwersytety teologiczne i możecie głosić nasze nauki, odpowiadajemy wam pieczątkę. Sami są przez nich piętnowani, a później wystarczy tylko, że ktoś przestaje być członkiem tego ruchu, to będąc sami piętnowani i pozbawiani prawa do głoszenia Ewangelii, zabierają to prawo innym i mówią teraz, wy byliście kiedyś pielgrzymami, a teraz nie jesteście, nie macie prawa usługiwać Słowem Bożym. Dlaczego? Dlaczego to tak już jest w tych większości chrześcijan, że nawet jak sami cierpią pewne rzeczy, to później te samo cierpienie zadają kolejnym, jeżeli tylko tacy się znajdą. No ale tak już jest. Wracamy do tych kościołów, czyli kościoły protestanckie, które powstawały później, a wcześniej były prześladowane przez Kościół rzymskokatolicki, jak już okrzepły, uniezależniły się, to prześladowali kolejnych, później powstających protestantów. Na przykład prezbiterianie prześladowali baptystów i zwolenników Serweta. Episkopalianie, to taki odłam Anglikan w Stanach Zjednoczonych, nazywany jest episkopalianami, i prezbiterianie prześladowali znowu braci z kościoła kongregacyjnego i kwakrów strasznie prześladowali. Episkopalianie dokuczali metodystom. Wszystkie grupy protestanckie wrogo traktowały adwentystów, gdy ci się pojawili już tak pod koniec wieku Ewangelii. A gdy przyszło żniwo wieku Ewangelii, to co zrobili bracia chrześcijanie? I tu już bez wyjątku. Wszyscy katolicy i wszyscy wcześniej powstali protestanci wspólnie rzucili się na ruchy badackie, na Bata Russella. I dawaj. Oczywiście już nie takie same prześladowanie, bo już nie można było stosów przywrócić w XX wieku. Ale ile błota wylali na brata Russella i na badaczy w ogóle, to już wszyscy lali. I katolicy, i wszyscy protestanci, łącznie z tymi, którzy powstali całkiem niedawno. I trzecia rzecz z tego gwałtu na mieście i na jego mieszkańcach. Ta unia Kościoła z państwem, ten historyczny sojusz tronu i ołtarza, z którego to powodu kościoły te stały się nierządnicami. Tak objawienie się do nas w rozdziale ich nazywa. Nierządnice nie czekają na Chrystusa, któremu przecież ślubowały wierność. 17 rozdział 1-5. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mający siedem czasz, i się do mnie odezwał tak. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wieloma wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali mieszkańcy ziemi. Zaniósł mnie w duchu na pustynię, widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających siedem głów, dziesięć rogów. Kobieta była przyodziana w purpurę i szkarłat, przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami, perłami. Miała w ręce złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu, Wielki Babilon, no to już wiemy, ale druga nazwa, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. Werset czwarty mówi o nieczystości i nierządzie w tymże kielichu, który oni trzymali, no i napis obok Wielkiego Babilonu, jeszcze Matka Wszetecznic. Bo kościoły protestanckie, chociaż już nie w tak ohydny sposób i diabelski, jak ich matka, ale również szły śladem swojej matki. Wracamy do naszego Abakuka i biada numer dwa. Czy to już czas zrobić? No, będę musiał chyba skracać moje te biady, bo ja chciałem zrobić w dwóch wykładach, a nie w trzech te wszystkie biady. Zróbmy jeszcze drugą biadę, a potem zrobimy przerwę. A tak, ja wiem, że jak się zabadacie, to do 14. Dobrze, więc biada numer 2. Kolejne wersety 9 do 11. Odczytajmy. Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. Umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi. Zniszczyłeś wiele ludów, straciłeś prawo do życia. Gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew. Tu tyle kończy się biada numer 2. Czyli werset 9. Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby wybudować wysoko gniazdo, żeby uniknąć nieszczęścia. Tylko ten 9 na razie mówimy, po jednym. Bo bogata treść, więc nie wszystkie dwa czy też trzy na raz. Bez względu na to, jak wysoko system Babilonu, matki wszetecznic i tych wszetecznic córek się wyniesie, i tak zostanie strącony i przeniesiony na śmietnik wiecznej niegodziwości. Nie ma takiej wysokości, która byłaby bezpieczna. Więcej o tym przeczytamy w Jeremiasza 49 rozdziale. Idziemy, Jeremiasz 49, od 14 do 18. Słyszałem wieść od Pana, że wysłany jest posłaniec między narody. Zgromadźcie się i wyruszcie przeciwko niemu i stańcie do boju. Bo to uczynię cię najmniejszym wśród narodów, wzgardzonym między ludźmi, strach przed tobą i zufałość twojego serca omamiły, czy też oszukały ciebie, który mieszka w rozpadlinach skalnych, zajmuje szczyty pagórków, choćbyś założył swoje gniazdo wysoko jak orzeł, jednak i stamtąd się strącę, mówi Pan. Edom to kolejny symbol tego Babilonu w Biblii. Edom będzie budził grozę, ktokolwiek będzie przechodził koło niego, będzie przejęty grozą i będzie świstał, syczał nad wszystkimi jego ciosami albo plagami. Jak Sodoma i Gomora i sąsiednie ich miasta zostały doszczętnie zburzone, mówi Pan, tak nikt tam nie zamieszka i żaden człowiek się tam nie osiedli. Tak jest opisane zniszczenie Edomu, który jest kolejnym typem tego zeświadczonego chrześcijaństwa. Nie sposób również nie przywołać tutaj objawienia 14 rozdział, a werset 11. Objawienie 14, a werset 11. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków, nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi. Zwierzę, Kościół rzymskokatolicki, posąg, kopia, czyli kościoło protestanckie, matka i córki, tutaj nazwane zwierzęciem i jego posągiem. Ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Mamy tutaj powiedziane, że dym ich męki wznosi się w górę, w górę, w górę. Tutaj te męki z tego wersetu to jest greckie słowo basanismo, tak? Basanizu jako czasownik, basanismo jako rzeczownik. I on ma trzy znaczenia i tłumacze biorą zwykle to znaczenie, które im się pasuje, czyli że będą męczeni, a dym im pasuje, że będą paleni, czyli będzie wieczne palenie czegoś tam, kogoś tam i ten dym będzie ciągle się unosił. No bez sensu, bo każda rzecz, która byłaby poddana literalnemu paleniu, no kiedyś musi się spalić i nie będzie już dymu, bo się skończy. Więc wiadomo, że tu chodzi o co innego, a o co chodzi bardzo łatwo zauważymy, jeśli sobie uzmysłowimy, co te basanismo znaczy. Basanismo greckie znaczy badanie, przesłuchanie. Jest jedno znaczenie, zwykłe badanie, przesłuchanie. Drugie znaczenie to badanie, przesłuchanie, ale przez tortury, z dodatkiem tortu. Dlaczego? Prymitywni ludzie nie potrafią normalnie rozmawiać. Jak spotka się dwóch przeciwników, na przykład dwóch chrześcijan, którzy się różnią w poglądami, a jeden z nich ma za sobą władzę i się nie dogada z tym drugim, to co robi? Sięga po władzę i mówi: ogniem go przypalcie i zaraz albo zmieni zdanie, albo go się pozbędziemy. Tacy to są chrześcijanie. I tak było zawsze. Jakbyśmy zajrzeli do Dziejów Apostolskich 22-24, to możemy zobaczyć, jak chciano przesłuchać przy pewnej okazji Pawła. Dzieje Apostolskie 22-24. I co tam możemy przeczytać? Rozkazał dowódca, mowa o Pawle, apostole Pawle, rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. O, zaraz Pawła przesłuchamy. Dajcie tutaj biczownika, pomoże nam w przesłuchaniu Pawła. A tylko chciał się dowiedzieć, dlaczego przeciwko Pawłowi krzyczeli. Myślę, że Paweł bez biczowania im to powiedział, dlaczego krzyczeli tak przeciwko Pawłowi. Ale prymitywni ludzie nie potrafią normalnie rozmawiać. Prymitywni ludzie przesłuchują przez tortury. No i później w związku z tym to greckie słowo basanismu nabrało znaczenia także tortur mąk jako takich, już nawet gdy nie chodziło o przesłuchanie, tylko same tortury dla samego torturowania. No i tłumacze Biblii, ludzie oświeceni w błędach, tak mówię znowu z ironią, oświeceni w błędach kościoła nominalnego, doszli do wniosku, że na pewno chodzi o ich męczenie, palenie. A skoro mowa o dymie jeszcze w tym wersecie, tam jest dym prawdziwy, tylko że ten dym to jest pozostałość, prawda, po tym, co było. Dlaczego Biblia mówi o dymie, który wstępuje na wieki wieków? Bo po zniszczeniu, a symbolem zniszczenia jest spalenie ogniem, po zniszczeniu czegoś, normalnie, gdy coś się spali, to dym jest dowodem, że to się spaliło. Wobec tego dym jest historią, wspomnieniem, pozostałością, jedyną pozostałością po tym, co było. Gdy ktoś ulegnie spaleniu i już nie istnieje jako materialna substancja, to dym jeszcze przez jakiś pewien czas się unosi i jest dowodem, że o, coś tu było, ale się spaliło, a skąd wiesz, że było? No widzę dużo dymu. Bo w końcu i dym ustanie literalnie, prawda? Ale dlatego objawienie mówi, że dym ich męki będzie na wieki wieków. Tutaj wyjątkowo ten dym męki, czyli ta pozostałość po zniszczeniu, to historia, wspomnienie po zniszczeniu tego systemu, niestety nie zniknie, albo na szczęście nie zniknie, pozostanie w pamięci ludzi na wieki wieków, jako historia zapisu tego, co to było. Sposobem na uniknięcie nieszczęścia, bo tutaj ten system chciał wysoko zbudować swoje gniazdo, żeby uniknąć nieszczęścia. Mówi, tak się wyniesiemy wysoko, że nikt nam nic nie zrobi. Sposobem na uniknięcie nieszczęścia rzeczywiście jest zbudowanie gniazda bardzo, bardzo wysoko. Poza zasięgiem zła. Ale, jest jedno bardzo ważne ale. Budowla taka wysoka budowla, żeby uniknąć zła i nieszczęścia, musi być oparta na prawdziwych doktrynach i prawdziwych zarządzeniach. Bardzo stosowną ilustracją jest tutaj wieża Babel. Nie mogę się znowu do niej nie odwołać do tego, więc wracamy do początku Biblii. Pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział. Wersety 3 i 4 tylko, bo nie będę całej historii Babel przywoływał. Temu poświęcę oddzielny wykład w grudniu kiedyś, gdzieś. Na razie tylko przywołam wersety 3 i 4. Pierwsza Mojżeszowa, 11, 3 i 4. Mówili jeden do drugiego, nurze, tak się zachęcali, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamieni. A to błąd. Cegła zamiast kamieni, cegła nie jest taka dobra jak kamień, nie taka twarda. I smoły zamiast zaprawy. Kolejny błąd. Smoła to niedobra zaprawa. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Tak sobie zamyśliwali. Jaki jest tego antytyp? Ty całej wieży, a tylko nas tu są tylko te dwa wersety, póki co. Resztę rzeczy w wykładzie wieża Babel. Więc w antytypie budowano tą wieżę po to, żeby w jednym katolickim rządzie religijnym, tak, miasto, zbudujmy sobie miasto i wieżę w tym mieście. To miasto, które budowali, to w antytypie jeden katolicki rząd, w którym byłaby jedna katolicka hierarchia, od papieża przez kardynałów do pomniejszych, czyli wieża, to jest ta wieża, i ona miałaby skupić całą ludzkość. I taką sobie zróbmy wieżę. I będziemy panować na całą, na wszystkimi ludami będziemy panować. W tym mieście religijnym, które stworzymy i w tej wieży, którą sobie postawimy w tym mieście. Ale popełniono błąd. A tym błędem było co? używali cegły zamiast kamienia. Czyli co ta cegła oznacza? Błędne doktryny, błędne nauki. Błędem się posługiwali zamiast prawdziwymi naukami, zamiast kamieniem, solidnym, twardym, mocnym, jak prawda. No i używali smoły, a nie zaprawy. A smoła to błędne zarządzenia, nieprawdziwe zarządzenia. O chociażby organizacji Ludu Bożego. Starsi w zborze, albo księża w parafiach, w kościołach, to kto powinien ich wybrać? Ci ludzie, którym oni służą? Czy czapa na górze, tam w Rzymie i ich przedstawiciele w poszczególnych krajach? No najlepiej jak czapa, bo wtedy oni będą słuchali czapy, będą się bali czapy. Co czapa każe, to będą u siebie w terenie wykonywać. No, pełna kontrola, Boże. A to jest złe zarządzenie. To nie jest biblijne zarządzenie. Ci starsi, którzy służą w zborach braciom, mają być przez tych braci wybrani. Tak tylko daję przykład. I w wyniku tego proces budowania jednej ogólnoświatowej religii pod jedną ogólnoświatową hierarchią, wierzą, nie powiódł się. I co się stało, co nastąpiło wśród chrześcijan? No to samo, co wśród tych ludzi. Podziały, mówienie różnymi językami. Nie dogadali się. Bóg zainterweniował, żeby się nie dogadali. Żeby nie stworzyli ogólnoświatowego rządu religijnego, jednego i jednej wieży. Teraz takie drugie miasto i drugą wieżę, Babel, próbuje budować Towarzystwo Świadków Jehowy. Ale też mu się nie powiedzie i to z tego samego powodu. Używają cegieł zamiast kamienia i smoły zamiast zaprawy. Dopiero rząd Chrystusa z Jezusem jako premierem i maluszkim statkiem jako Radą Ministrów oraz niższymi urzędnikami, którzy też, jak wiemy, występują, bo minister nie działa sam. Ma różnych swoich zastępców i wiceministrów, i podsekretarzy, i sekretarzy stanu, tam nie wiem ile ich jest, ale mamy niższe klasy, wielka kompania, starożytni godni, młodociani godni, poświęcenie obozowce Epifanii. To są te niższe klasy, które będą częścią tego dużego jednego rządu i to będzie rząd oparty na prawdziwych doktrynach i na prawdziwych zarządzeniach, który zaoferuje wszystkim ludziom doskonałe, wieczne życie i będzie panował, rządził dla ich dobra, a nie dla własnego dobra. Innymi słowy, gdyby teoretycznie zaszła potrzeba pójścia w stronę ofiary, rezygnacji z czegoś, bo taka sytuacja by powstała, to ci rządzący pójdą w stronę ofiary. Ci rządzący odbiorą sobie różne rzeczy. Oni zrezygnują z tego i owego, żeby poddanym było dobrze. Tak zrobi rząd Chrystusowy. W razie problemów rządzący pierwszy rezygnuje, żeby poddanego nie dosięgło zło. No chyba, że się już nie da, że będzie takie powszechne zło. Tak jak dobrzy rodzice, prawda, w stosunku do swoich dzieci, sami zrezygnują i odbiorą, odłożą sobie od ust, matka odbierze sobie od ust, a da dziecku jedzenie, jeżeli byłoby tego jedzenia za mało dla niej i dla dziecka. I tak samo działa rząd Chrystusowy. Na taki rząd warto głosować i na taki rząd warto czekać nawet 1000 lat. Werset 10 z Abakuka 2. Umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi. Zniszczyłeś wiele ludów, straciłeś prawo do życia. Tu podam ten werset jeszcze w innym brzmieniu, bo szczególnie końcówka jest bardzo ciekawa. Straciłeś prawo do życia. Biblia Tysiąclecia mówi, przeciw życiu własnemu zgrzeszyłeś, a Biblia Warszawska to ta właśnie, straciłeś prawo do życia, a Biblia Gdańska, ta stara, mówi, że zgrzeszyłeś przeciwko własnej duszy. Bardzo mocne słowa. Czyli tutaj musi być, w wersecie 10 musi chodzić o coś strasznego, co, że tak powiem, samo w sobie już odbiera ci prawo do istnienia. Grzeszysz przeciwko swojemu życiu, przeciwko duszy, tracisz prawo do życia tym czymś. To jest główna twoja hańba, tak? To jest, postanowiłeś na hańbę swojego domu wytracić liczne narody. Zrobiłeś coś na hańbę dla samego siebie, czym tracisz prawo do życia i grzeszysz przeciwko własnej duszy, samemu sobie. Tą główną hańbą dla tego domu Babilonu, którą Antychryst zgrzeszył przeciwko własnej duszy i skazał się na wieczną zagładę, jest Święta Inkwizycja. Święta Inkwizycja. Co to było? Każdy wie, ale słów parę powiem. Instytucja śledczo-sądownicza Kościoła katolickiego działała od wieku XIII do XIX. Celem było wyszukanie, nawracanie i karanie heretyków. Dzisiaj wciąż istnieje, tylko zmieniła nazwę. Nazywa się Święta Kongregacja Doktryny Wiary. Jej prefektem, czyli szefem, w latach 1981 a 2005 był kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież. Wtedy, kiedy ona działała jako inkwizycja, do tego XIX wieku, między XIII a XIX wiekiem, heretyków wyłapanych przekazywała władzy świeckiej w celu tak zwanego, cytat, stosownie surowego ukarania. Formuła ta była terminem technicznym jednoznacznym z karą śmierci, ale oczywiście panowie inkwizytorzy nie kazali ich zabijać, tylko stosownie surowo ukarać. Każdy wiedział, że miała to być śmierć, ale formalnie sądy kościelne nie wydawały wyroków śmierci. To władza świecka mordowała. To tak samo jakby Żydzi mogli powiedzieć, to nie my zabiliśmy Jezusa, to Rzymianie to zrobili. My nie mamy z tym nic wspólnego. Przecież wiecie, kto ukrzyżował? Piłat i jego żołnierze. Do wytoczenia procesu wystarczało podejrzenie lub denuncjacja szpiegów inkwizycji. W śledztwie stosowano tortury. Oskarżony w praktyce był pozbawiony obrońcy. Jeśli przyznawał się do winy i wykazywał skruchę, wymierzano mu karę kościelną. Posty, pielgrzymki, a takie rzeczy. W cięższych przypadkach karano publiczną chłostą, więzieniem lub śmiercią oraz konfiskatą dóbr. Działalność inkwizycji hiszpańskiej, zwłaszcza w okresie, gdy kierował nią Torquemada, spowodowała znaczną liczbę ofiar. Wtedy też wprowadzono zwyczaj publicznego i uroczystego, tak pisze źródła, uroczystego palenia na stosie skazanych na śmierć. Nie wiem, jak to można uroczyście palić kogoś na stosie, ale uroczystość bywa. I tu zacytuję to, co mamy chyba w drugim tomie brata Russella, zdobycie Toledo przez armię Napoleona i opis, jak wyglądało więzienie inkwizycji, gdy żołnierze Napoleona otworzyli je. Cytat. Wydawało się, że otwierają się groby. Toledo. Z Toledo tak było. Wydawało się, że otwierają się groby, a blade postacie niczym duchy wydobywały się z lochów, wydając grobowy odór. Gęste brody zwieszające się na piersiach i paznokcie wyrośnięte na kształt ptasich szponów, zniekształcone szkielety, których ciężko pracujące piersi wciągały świeże powietrze po raz pierwszy od wielu lat. Wielu z nich zostało doprowadzonych do kalectwa. Głowy mieli wysunięte do przodu, a ramiona i ręce zwisały sztywno i bezradnie. Zamknięci byli w norach tak niskich, że nie mogli się w nich wyprostować. Pomimo wszelkich wysiłków chirurgów wojskowych, wielu z nich tego samego dnia zmarło. Następnego dnia generał LaSalle wraz z kilkoma oficerami swego sztabu szczegółowo zbadał to miejsce. Nawet ludzi przywykłych do pola bitwy przeszył dreszcz grozy na widok ilości machin do torturowania. We wnętrze podziemnej krypty, przylegającego do prywatnej sali przesłuchań, stała drewniana figura wykonana rękami mnichów, przedstawiająca Marię Pannę. Złocona korona okalała jej głowę, a w prawej ręce trzymała chorągiew. Już na pierwszy rzut oka wydało się wszystkim podejrzane, że oprócz jedwabistej szaty, zwieszającej się z ramion po obu stronach w obfitych fałdach, miała ona na sobie rodzaj pancerza. Po bliższym zbadaniu okazało się, że w całej przedniej części figury tkwiły nadzwyczaj ostre gwoździe i małe wąskie ostrza noży, skierowane w kierunku widza. Ramionami, ramiona i ręce były połączone, a maszyneria z tyłu konstrukcji wprawiała figurę w ruch. Generał przymusił jednego ze sług inkwizycji, aby ten, jak to określił, wprawił machinę w ruch. Kiedy figura wyciągnęła ręce tak, jakby chciała przytulić kogoś czule do serca, w miejscu żywej ofiary umieszczono dobrze wypchany tornister polskiego grenadiera. O, polski akcent. Statua ściskała go w objęciach coraz mocniej, a kiedy pomocnik na wydane polecenie spowodował, że figura rozplotła ramiona i wróciła do poprzedniej pozycji, tornister podziurawiony był na głębokość 2-3 cali i pozostał wiszący na ostrzach gwoździ i noży. Koniec cytatu. Tak oto system ten zgrzeszył przeciwko własnej duszy. Jak mówi objawienie w 17 rozdziale, stał się pijany krwią świętych i męczenników jezusowych. Czyli aż taka ogromna ilość, że objawienie nazwała pijany, czyli co jednocześnie sugeruje postępujący w sposób typowy dla pijaka. Nielogiczny, okrutny. I werset 11, o ciekawie, bo tu fajnie mamy z tym kamieniem i belką, prawda? Kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania opowiada mu krokiew. O co tu chodzi? O pokazanie, że cała historia tego systemu, cała budowla, struktura tego systemu je razi złem i grzechem. Każda jego część, każdy historyczny kamień z jego muru i każda historyczna krokiew z tych belek, które tworzą tą konstrukcję, świadczy przeciw niemu i woła o pomstę, która, jak widzimy, już jest chyba w trakcie wymierzania. Widzimy, co się szykuje wokół tego kościoła, jak jego obrońcy muszą się dwoić i troić, żeby jakoś go jeszcze obronić. Tyle druga biada. Myślę, że jest dobra okazja, żeby zrobić przerwę. Myślę, że te trzy pozostałe biady od 3 do 5 uda nam się przedstawić w drugiej części. Dziękuję za wysłuchanie tej pierwszej i życzę błogosławieństw z jej treści.